Wodowanie statków w Stoczni Gdańskiej. Słuchowisko Wodowanie statków w Stoczni Gdańskiej powstało w ramach projektu Stocznia jest kobietą. Opowieści kobiet ze Stoczni Gdańskiej 2. Zawarte w nim wypowiedzi są fragmentami rozmów z pracownicami i pracownikami dawnej Stoczni Gdańskiej, przeprowadzonych w roku 2013 i 2014. Słuchowisko można bezpłatnie pobrać ze strony Stowarzyszenia Arteria i bloga projektu Metropolitanka. Stocznia Gdańska była dużym zakładem pracy, który w skali światowej odznaczał się imponującymi wynikami w zakresie produkcji. W numerze Dziennika Bałtyckiego z 1960 roku można było przeczytać, że teoretycznie co 11 dni na wodę spływała nowa jednostka. Oznaczało to, że w tamtym czasie w produkcji były 34 statki. Licząc te jednostki, które były w początkowej fazie, a więc w traserni, i te, które za kilka dni miały być oddane armatorom do eksploatacji. O skali tych osiągnięć mówi inżynier Romuald Glapa, kierownik Wydziału Kadłubowego K3, który prowadził wodowania.
Stocznia była takim sztandarowym zakładem pracy. To był taki okres, że była pod względem wielkości budowanych, ilości budowanych statków i tonażu na tam którymś miejscu w świecie, dość wysoko postawionym, chyba w pierwszej dziesiątce, jak nie dalej. Ale jeżeli chodzi o budowę statków rybackich, to znaczy baz i trawlerów przetwórni, to był taki okres, kiedy mieliśmy drugą stocznią w świecie. Na stoczni budowano 30-32 statki rocznie. To trzeba dwa statki miesięcznie zdać, a nieraz nawet więcej. Dużo miałem satysfakcję, ponieważ produkcja takiego wydziału, tak jak powiedziałem, to jest 10 okrętów, 10 statków rocznie, 12 statków rocznie. To jest bardzo szybko trzeba budować te statki. Na pochylni musiały być bardzo szybko budowane, a na Wydziale Kadłubowym od blach statek w zasadzie częściowo wyposażony musiał być do wodowania. Jak było 5 pochylni, to z tej, bo teraz jak masz 1200 ludzi, na przykład na wydziale, to musisz im zapewnić ciągłość pracy. Więc jak statek się zwodowało, był taki okres, kiedy na statku potrafiło pracować 400-300 ludzi, a potem jak statek zwodowało, to tych 300 ludzi gdzie by poszło do roboty? Nie byłoby. A statek jak budujesz, to masz karty, czyli godziny tak zwane. I żeby być dobrym kierownikiem, żeby awansować, to musisz ten statek zbudować za te pieniądze, które dostałeś.
Wodowanie kadłuba statku można uznać za najważniejsze wydarzenie w stoczniowym życiu. Tego dnia otwierano stoczniowe bramy, a w zakładzie zjawiało się wielu gości. O tym ważnym święcie opowiada inżynier Zygmunt Tyska.
No poza tym chrzciny statku, przyjazd przedstawicieli armatora, bardzo często jacyś oficjele dyplomatyczni. No i z reguły wtedy był wolny wstęp rodzin pracowników stoczniowych. Zresztą przyjść mógł każdy. Bramy były otwarte wtedy. Także wtedy było wielkie święto, orkiestra, rozbicie butelki szampana, później jakieś drobne przyjęcie, upominek dla matki chrzestnej. Z reguły otrzymywała szyjkę butelki z korkiem, z tej butelki, która się rozbiła o burtę statku. No było zawsze to jakaś duża atrakcja. Chociaż wodowań bywało bardzo dużo. Były lata, że i co 2 tygodnie wodowanie. Ale to nie umniejszało ani dreszczu emocji, ani też tej odświętnej atmosfery. Zawsze to miało miejsce.
O okresie bezpośrednio poprzedzającym wodowanie opowiada inżynier Maciej Multaniak, mistrz i starszy mistrz Wydziału Montażu Siłowni Okrętowych.
Przygotowanie statku do wodowania to był przeogromny wysiłek i stwierdzenie, że statek jest gotowy do wodowania, to była wielka odpowiedzialność, bo proszę zwrócić uwagę, że konstrukcja stalowa musiała być nie tylko szczelna, ale musiała być na pewnym etapie zakończona. Na wodzie była poddawana różnym odkształceniom i ten etap prac musiał być zamknięty. Nie można było statku zwodować wcześniej.
Ustalonego raz terminu wodowania nie można już było zmienić. Jeśli przy budowie kadłuba występowały opóźnienia w stosunku do harmonogramów technologicznych, z opóźnieniem rozpoczynano także montaż śruby napędowej i steru. chcąc zdążyć z zakończeniem prac do dnia wodowania, wprowadzano 12-godzinne zmiany.
W okresie późniejszym, kiedy byłem również mistrzem na Wydziale S5 i były prowadzone montaże te właśnie zestawu śrubowego i wału, zestawu sterowego i śruby napędowej z wałem, z reguły po zakończeniu prac, które miały miejsce no, czasami godzinę, dwie, trzy przed aktem wodowania, człowiek był tak zmęczony, że po prostu nawet nie zostawał na tym wodowaniu.
Organizacyjną stronę wodowania nakreśla pani Krystyna Młynarczyk, pracownica Stoczniowej Straży Pożarnej.
Był określony dzień, w którym to wodowanie nastąpi. I wtedy byli pracownicy, którzy zabezpieczali to wodowanie, kierownictwo główne, jak ma to wodowanie wyglądać przede wszystkim. Wszystkie zabezpieczenia mają być przy tym wodowaniu. No i później następowało to wodowanie. Była matka chrzestna, szampan.
Chrzest statku to jedna z najstarszych tradycji morskich. Najważniejszą osobą podczas uroczystości jest rzecz jasna matka chrzestna. O poszukiwaniach i wyborze właściwej osoby opowiada inżynier Zygmunt Tyska.
Przede wszystkim w pierwszej kolejności chyba zawsze szukano matki chrzestnej w rodzinie albo w pobliżu armatorów, bo dla niego jest statek i on decydował, on musiał się zgodzić, decydował, kto będzie matką chrzestną. A dalej to już szukano wśród kobiet pracujących w stoczni, tych, które się w jakiś sposób wyróżniały. Oczywiście taka matka chrzestna była jakaś honorowana przez armatora. Kiedy statek przypływał, już pływając normalnie do stoczni czy do Polski, to matka chrzestna z reguły była zapraszana na taki statek, przyjmowana przez załogę. Matki chrzestne tworzyły taką grupę, one miały stowarzyszenie, nie pamiętam jak się to nazywało, ale założyły takie stowarzyszenie matek chrzestnych.
Przebieg samej uroczystości wspomina Romuald Glapa.
Więc matkę chrzestną z reguły wybierały kolektyw, ja tak uważam, kolektyw Stoczni Gdańskiej, czyli dyrektor stoczni, pierwszy sekretarz stoczni pewnie, przewodniczący Rady Zakładowej, ten młodzieżowiec tam jakiś, Rada Robotnicza wtedy też już była na stoczni za czasów od 70 roku. No więc ci ludzie najprawdopodobniej wybierali matkę chrzestną spośród znanych osób albo artystów, albo żon znanych osób, tam związkowców partyjnych, czy tam jakichś innych działaczy gospodarczych, czy w coś w tym rodzaju. No i wtedy kierownik wydziału jako gospodarz jechał do tego mieszkania tej mamy chrzestnej, oczywiście z kwiatami, z jakimś prezentem, grzecznie, to oczywiście ten kierownik wydziału, czyli w tym wypadku ja również brałem towarzysza sekretarza organizacji podstawowej partyjnej, przewodniczącego związków zawodowych, no i tam jakiegoś młodzieżowca i jechaliśmy. Matka chrzestna z reguły robiła nam jakieś przyjęcie, albo ciastka, albo no starała się zawsze bardzo miło. Zapraszaliśmy, z reguły oczywiście ta matka chrzestna już wiedziała wcześniej, że będzie zaproszona i odbywało się to w bardzo miłej atmosferze. Na wodowaniu matka chrzestna była, jak przyjeżdżała, to myśmy wszyscy już byli na tych podestach, czyli kierownik wydziału, tam obsługa i tak dalej. Matka chrzestna z reguły z dyrekcji ją przywozili samochodem, tam na 5 minut czy na kilka minut przed samym wodowaniem, żeby nie stała wśród tych tłumów, bo z reguły na wodowaniu było kupę ludzi. Z reguły wszystkie wodowania były otwarte, więc to było interesujące i to też ciekawe widowisko i takie emocjonalne bardzo wodowanie statku, bo to potężne, kilka tysięcy ton stali wpływa na wodę, więc to jest zawsze emocja, a jeszcze może nie spłynąć. No więc przywozili ją, jak wchodziła po schodach na trap z reguły, więc tam się przywitało. No i po pierwszych komendach matka chrzestna rozbijała tą butelkę, szampana. Statek nadawała imię statkowi, mówiąc takie nieśmiertelne hasło, takie powiedzenie, że płyń po morzach i oceanach świata, sław imię polskiego stoczniowca i honor bandery, tam jak to był dla radziecki, to radziecki albo polski, albo tam jakiś inny.
Wodowanie było złożoną operacją. Proces wodowania wzdłużnego szczegółowo opisuje pan Romuald Glapa.
I teraz jak statek stoi na tych kilblokach, już jest zbudowany, to teraz trzeba go zrzucić do wody. W jaki sposób do wody włożyć? Na te tory smaruje się smarem, wciąga się płozy. Na przodzie jest kołyska dziobowa, z tyłu jest kołyska rufowa, ponieważ płozy mogą być tylko tam, gdzie jest płaskie dno. A te płozy były zablokowane stoperami ciesielskimi, mechanicznymi, żeby statek nie popłynął zaraz, bo mógłby tak popłynąć. Jak kierownik wodowania wydawał już rozkazy przygotować się do wybicia stoperów ciesielskich. Dawali rozkaz i właśnie tu były te światełka, że jest przygotowane, wybić stopery ciesielskie. No to tam młotem, buch, z każdej strony byli ludzie. Dawali znak, że znów jest wybite są te stopery ciesielskie. No i teraz się mówiło dalej, odbezpieczyć stopery mechaniczne. To właśnie ten główny stoper stalowy. Kierownik wydziału mówił, zwolnić stopery mechaniczne. I ten, który tam był, taki jeden miał specjalną siekierkę taką miał, to był, trudno mi teraz nazwisko powiedzieć, ale to był człowiek, który z dziesiątki tych statków zwodował, starszy taki, miał taki specjalny toporek, taki, no można powiedzieć, kultowy i linki stalowe były zakończone linką taką sznurową, żeby można było na kołku drewnianym ją przeciąć. I on przecinał tym kultowym toporkiem, jaki on musiał być dumny wtedy. I wtedy te 4 czy 5 tysięcy ton stali, zaczęło, czekał człowiek sekundę, dwie czy się ruszył, ruszył się. Jak statek spłynął, wtedy to była największa emocja, bo to człowiek przeżywał, bo to nie tylko, że jego praca, ale to również traktował jako swój sukces, coś zrobione. To przecież wspaniała rzecz, taki statek. No i dawało to bardzo wiele satysfakcji i uważam, że nie tylko mi jako kierownikowi, no bo zawsze kierownik to jest tyby najważniejszy, ale mi się wydaje, że wszyscy byli ważni, co budowali statek i każdy według mnie był dumny I robotnik, i majster, i każdy, co miał tam swoją cząstkę udziału, i nawet ten, który przecinał tą linkę tym toporkiem, to jestem przekonany, że też mocno to przeżywał i był tak samo dumny jak my wszyscy, może nawet bardziej, bo on uważał najprawdopodobniej, że to dzięki niemu ten statek spłynął.
Tłumy ludzi w napięciu oczekiwały na spłynięcie statku na wodę. Jednak sam moment zwodowania był bardzo krótki.
Takie wodowanie to kilka sekund trwało. Także, a odległość to jest bardzo prosta. Jeżeli statek miał 200 metrów, no i to trwało 5 czy 10 sekund. Gdyby człowiek biegł, to tak mniej więcej by było. Nie za szybko biec.
I zawsze widać było kilka przy wodowaniu wzdłużnym. Zawsze widać było kilka osób na dziobie, głównie na dziobie, które we mnie wzbudzały bardzo wielką zazdrość. Chciałbym tam być razem z nimi i móc spłynąć statkiem. Nigdy to mi się nie udało.
O gościach, którzy przychodzili zobaczyć wodowania, opowiadają inżynier Maciej Multaniak, suwnicowa Stanisława Palczewska oraz Magdalena Dziurkowska, pracująca w służbie zdrowia. Najbardziej widowiskowe były wodowania boczne, które odbywały się na pochylni K4 na terenie Wyspy Ostrów.
Na każde wodowanie były wydawane zaproszenia, I te zaproszenia nie były trudne do pozyskania. Mogli je pozyskać pracownicy stoczni bez żadnych ograniczeń. Ja pamiętam, że bramy stoczniowe na godzinę przed wodowaniem były otwarte i każdy z ulicy mógł wejść i to wodowanie zobaczyć.
Czasami można i rodziny było zaprosić, dawali zaproszenia, bo to przedtem to przecież czego zaproszenie, żeby przez bramę wejść, pokazać, wyszło się po rodzinę tego, nie, że ktoś tam czeka, mąż z dziećmi, czy tam babcia z dziećmi, czy ktoś tam, że przyszedł i że mogli wejść i zobaczyć, nie? No, bo stocznia teraz wydział, znaczy zakład zamknięty.
Powiem z naszego punktu widzenia, jako z punktu widzenia działu AP, tak? Myśmy, to dział AP to był dział medyczny na terenie stoczni. My bardzo często dostawałyśmy takie zaproszenia na właśnie na te wodowania, ale pozostali stoczniowcy, no dla nich to była codzienność, tak? To wiadomo, że dla każde wodowanie to było święto.
Stocznia była przygotowana na przyjęcie ogromnej liczby osób, które chciały zobaczyć wodowanie. Z wyznaczonych miejsc goście mogli bezpiecznie obserwować całą uroczystość.
Mniej więcej ludzie stali od dziobu statku w kierunku bramy. Stocznia Gdańska to miasto, tam była droga. Mniej więcej kończyły się pochylnie, to była taka droga wytyczona. I ludzie na tej drodze, to nieraz setki, nieraz kilka tysięcy ludzi przyszło na wodowanie, ale nie dopuszczaliśmy, żeby stawali z tyłu za statkiem, ponieważ statek mógłby się przewrócić.
Uroczystość uświetniała również orkiestra. Muzycy ubrani w galowe stroje odgrywali stosowne do okoliczności utwory. Wspomina to z dużym entuzjazmem nasz rozmówca.
Oczywiście. Orkiestra towarzyszyła, była to orkiestra stoczniowa. Panowie, tak pamiętam, byli w grupie 20-30 osób. I myślę, że wodowanie byłoby dużo, dużo mniej uroczyste i nie tak wspaniałe, gdyby ich nie było. Ta orkiestra musiała być. Według mojego przekonania była to orkiestra stoczniowa. Czy panowie wykonywali inne prace na swoich stanowiskach pracy, po prostu nie wiem.
Osiągnięcie przez wydział określonej sumy nośności statków było okazją do wyróżniania pracowników. Innymi słowy, gdy udało się wyprodukować określoną ilość statków, których łączna nośność przekroczyła jakąś znaczącą wartość, liczoną w tonach.
Uroczyste, szczególnie uroczyste wodowania albo przekazania statku do eksploatacji. Jeśli się okazało, że powiedzmy to jest tam 2-milionowa tona oddana armatorowi takiemu czy innemu, to wtedy to też no, nadawano temu jakąś wyższą rangę i na przykład przyznawano jakieś specjalne dyplomy.
Nasze rozmówczynie, pytane o to, co najbardziej zapadło im w pamięć podczas wodowania, wspominają.
To chyba wodowanie boczne. To są takie fajne, bo człowiek zawsze się zastanawia, czy ten statek się przewróci, czy się nie przewróci. Najbardziej widowiskowe, tak? Wtedy pamiętam ogrom ludzi, który był zapraszany, orkiestry, nie orkiestry, to wszystko. To było z taką wielką pompą robione. Więc to było zawsze wydarzenie, masę ludzi, szkoły przychodziły na moście. Właśnie przy tych wodowaniach bocznych to najczęściej wszyscy stali na moście i z mostu żeśmy obserwowali po prostu te wodowania, także kolejne dziecko. Narodziny kolejnego dziecka, tak czasami to odbierałam, tak? Stoczniowcy byli dumni. O, widziała pani nasz statek? Widziałam, także chłopaki z C5, tak? Spawacze. No, tam kawał naszej dobrej roboty, tak? Kawał waszej dobrej roboty, także to było takie miłe i fajne.
No, szczególne chwile, to takie szczególne to są, jak statki były wodowane, to było coś pięknego. Boczne wodowania były piękne. Aż człowiek miał łzy w oczach. Bo to naprawdę, boczne wodowanie to jest najpiękniejsze. No jak statek schodzi do wodowania, no to te na tych roleczkach, jak to mówią, to musisz słyszeć nawet, jak mucha leci. Tam nie słyszysz nic, on tak cichutko schodzi. I wtedy właśnie na bok. I się wydaje, że on już się przewraca na ten bok i później staje pięknie. No to jest coś pięknego.
Bo wiem, że też chodziłam, no tak trochę ukradkiem, właśnie było budowanie statku. No jak się mieszka w takim mieście, no to o stoczni się ciągle mówi, no więc najpierw dziecięca ciekawość, a potem w tym się wzrasta, bo to jest nieodłączny element codziennego, normalnego życia, te stocznie. No i te statki. Ale strasznie się bałam, bo to był, naprawdę nie pamiętam nazwy statku, ale to był duży statek. I właśnie to boczne wodowanie. I tak jak on już spłynął do tej wody i się niemalże przywrócił, bo tak jak on spływał to na tą prawą burtę, i tylko tak patrzyłam, czy on się podniesie, czy się nie podniesie, bo niezmiernie rzadko to się zdarza, ale zdarza się, że się mnie nie podniósł statek. I tak, i zawsze ten moment, jak on to boczne, jak on spływa i tak prawie się położy na wodę, czy on się podniesie. To był taki niesamowicie emocjonujący moment. I takie pełne napięcia. Ale musi się podnieść, no przecież.
Nie zawsze statek udało się zwodować. W Stoczni Gdańskiej miało miejsce jedno takie wydarzenie. Przywołują je Zygmunt Tyska i Zofia Mauzolf.
Chociaż technika wodowania była opanowana, dopracowana do najdrobniejszych szczegółów, to jednak zawsze groziło jakieś niebezpieczeństwo, że coś się może nie udać. Wiadomo jeszcze ze Stoczni Gdańskiej, zanim ona jeszcze była polską stocznią, że na pochylni zatrzymał się statek i nie dał się zwodować, duży statek. I za naszych czasów, nie pamiętam roku, ale statek tak zwany dziesięciotysięcznik też zatrzymał się w trakcie wodowania. Także.
U nas było tylko raz takie zdarzenie, że z tej całej tej pochylni statek nie szedł. Statek, który dostał imię czy nazwę Bolesław Bierut. I on nie szedł. A tutaj jedna dyrekcja, druga dyrekcja, taki tam pan minister, taki pan minister i nic. Ale potem na drugi dzień nasi inżynierowie po cichutku, bez tej pompy, bez publiczności, bez fanfary, bez orkiestry, bez niczego. I ten statek na szczęście szedł z tej pochylni. Bo to była zima. To była zima. I ten statek, on był na takich płozach i był smarowany takim smarem, takim poślizgowym. I się okazało, że temperatura w przeddzień, w nocy spadła i ten smar był nieodpowiednio dobrany do temperatury.
Po uroczystości wodowania konstruktorzy, inżynierowie, matka chrzestna, przedstawiciele armatorów i dyrektorzy stoczni przechodzili do budynku dyrekcji, gdzie świętowali już bez udziału publiczności.
Po tych wszystkich uroczystościach dyrektor podchodził do mnie i mówi, że panie inżynierze, niech pan weźmie swoich najbliższych tam i będzie mały poczęstunek. No i wtedy szliśmy do obok pokoju dyrektora, gabinetu dyrektora Stoczni Gdańskiej. No wtedy nalewano nam igristoje szampańskie. Było nas zawsze tam około 20-30 osób. Potem przemówienie pierwsze, rozpoczęcie, to znów gospodarz, to dyrektor stoczni z reguły. Witał matkę chrzestną, witał nas, witał oczywiście, jak byli jacyś goście zagraniczni, no to ich oczywiście, zgodnie z tym protokołem. No i potem kilka słów zawsze z reguły kierownik wydziału, czyli kierownik wodowania powiedział.
Wodowanie nie oznaczało zakończenia prac przy budowie statku. Na wydziałach wyposażeniowych wykonywano prace ślusarskie i stolarskie, montowano rury, kable i wszystkie niezbędne urządzenia.
Jak statek jest zwodowany, to holują do kei i tam on stoi, tam wyposażają. To jest starszy budowniczy, jest budowniczy typu, każda rejon siłownia ma swojego budowniczego i teraz każdy, ładownie mają swojego budowniczego, nadbudowka ma swojego budowniczego i tak dalej. Inżynierów, którzy patrzą się, czy wszystko jest dobrze zrobione. To jest oczywiście potrzebne, bo wyposażenie jest bardziej skomplikowane. A kadłubowcy to niestety. Kadłubowcy mają, kierownik oddziału jest na przykład pochylni, także ci starsi mistrzowie to byli ci najważniejsi artyści. To tak jak w malarstwie, ci Rembrandt, czy jakiś tam ci, którzy mieli tych swoich uczni i on tylko tyle, że tam kreskę zrobił, pokazał, że wiesz, nie tak, pędzel, a tak i podpisywał. To była ta podstawa. Okrętowiec musi być artystą, bo przecież patrząc na okręt czy statek, który płynie na morzu, już nie mówię o żaglowcach, które są najwspanialsze, ale nawet piękny statek, czy to co nie są dzieła sztuki, a kto by tak łatwo wymyślił, czy malarz tak by, jakby nie było statków, to malarz by wyrysował? Dobrze pani wie, że ciężko cokolwiek jest stworzyć, co nie było już raz stworzone, albo czego pani nie widziała.
Ale to były lata świetności w Stoczni Gdańskiej. A już tak pod koniec tych lat 90. to tak właśnie przyjeżdżali dzieciaczki, chyba żeby właśnie pamiętały te ostatnie budowania w stoczni, bo już wiedzieli, że będą likwidować naszą Stocznię Gdańską. Ciężkie chwile tam się nie chce pamiętać, bo zawsze się pamięta te lepsze chwile.
Było to słuchowisko z cyklu Stocznia jest kobietą, zrealizowane przez Stowarzyszenie Arteria, Grupę Społeczną Metropolitanka oraz Instytut Kultury Miejskiej. Stocznia jest kobietą to projekt herstoryczny, który ma na celu przywołanie i utrwalenie pamięci o dawnej Stoczni Gdańskiej z kobiecej perspektywy. Druga edycja została dofinansowana ze środków samorządu województwa pomorskiego. Do słuchowiska wspomnień użyczyli Maciej Multaniak, Romuald Glapa, Stanisława Palczewska, Magdalena Dziurkowska, Aleksandra Suchocka, Zofia Mauzolf, Zygmunt Tyska, Krystyna Młynarczyk, reżyseria i scenariusz Joanna Ilczyszyn, Anna Miller, Marta Tymińska, Irena Wojcieszak, reżyseria dźwięku Maciej Tęgi, lektorka Małgorzata Zawadzka, korekta Agata Włodarczyk, pomoc realizacyjna Barbara Borowiak, Ewelina Potocka. Wywiady przeprowadzone zostały przez Ryszarda Kopitkę, Agnieszkę Murgrabie, Dominikę Ikonnikow, Malwinę Karczewską, Ewelinę Potocką, Annę Miller, Katarzynę Gumowską, Olgę Blumczyńską, Martynę Grot, Joannę Ilczyszyn, Alicję Jelińską, Katarzynę Główczewską, Grażynę Kniter.